ale nasze spotkanie jest zadaniem do domu. Byśmy to, co ja tutaj mówię, rozważali, przemadrali. A mowa była o tym, że apostołowie już po drugiej zapowiedzi, co Jezusa czeka w Jerozolimie, idąc do Kafarnaum, posprzeczali się, kto z nich jest naj. W sercu Jezusa Chrystusa, oczywiście swego mistrza. Ten spór dzisiaj w Polsce trwa. Kto jest naj? Myślę, że dzisiaj Polska napełniła Jezusa z krzyża. Tam, gdzie chciał pojednać wszystkich z Ojcem przez przebaczenie, przez pokorę, przez miłość. Że Polska dzisiaj Jezusa bardzo zasmuciła. Pokazała, że krzyż jest daremny. Krzyż jest daremny. Niczego nie wnosi. Wisi na ścianach. W Sejmie powieszony. Ale nie jest zasadą ludzkiego myślenia i działania. Spór o pierwszeństwo. Dlatego Jezus napiętnował i przy okazji w życiu apostołów i przy okazji wygłosił tę katechezę, ponieważ jest to źródło ogromnego zgorszenia, zła. Złe uczucia rodzą się, dziś będą się rodziły przy telewizorach, rodaków. I znowu Jezus będzie przegrywał. Jezus z krzyża będzie przegrywał. Kto jest temu winien? Może my najbardziej, kapłanie, że nie mówimy o krzyżu. A i naprawdę Jezus jest wtedy, kiedy był z apostołami, był straszliwie sam, jako człowiek. I dziś jest straszliwie sam. To może by z nas zrobił przyjaciół. Wprawdzie faryzeusze uczeni w piśmie mieli złą intencję. Wiedzieli, że Jezus odpowiadając na to pytanie straci trochę na popularności. Bo albo powie, że trzeba w dalszym ciągu zaakceptować to, co Bóg dał przez Mojżesza, uwzględnić słabość. Albo będzie się domagał świętości w tej sferze, jak słusznie przypuszczali. To wtedy powiedzą, mało życiowy, taki nieludzki. Ale na pewno Jezus był zadowolony z tego pytania, bo przy tej okazji powiedział niesłychanie ważną, po dziś dzień arcyważną katechezę o tym, jak jest, po to, jak jest to na ogół człowiek stwarza, o tym, jak powinno być, jak Bóg chciał, żeby było. I Bóg w dalszym ciągu w Jezusie Chrystusie robi wszystko, żeby w tej materii człowiek był szczęśliwy. Proszę zwrócić uwagę na pytanie, czy wolno mężowi oddawić żonę? Bo żonie to nawet był ostatni drań i łajdak. Nie miała żadnych praw. Jest to echo, kim była kobieta w starożytności. Czy była na poziomie rzeczy. Na poziomie rzeczy. I dlatego też Jezus w tej odpowiedzi staje po stronie skrzywdzonych kobiet i przypomina w imię Boga, że w Piśmie Świętym, tak jak je czytać poprawnie, to rzecz się ma zgoła inaczej. Oczywiście, że dzisiaj po ślubach kościelnych, nie wiem, czy zawsze ważnie zawartych, jest to problem sądu kościelnego, ale mniej więcej statystycznie co trzecie, czwarte małżeństwo się rozpada. I mówią tak, Bóg miał rację, mówiąc, że człowiekowi samemu jest źle, ale razem jeszcze gorzej czasami. No i mamy problem do rozwiązania. Jezus w odpowiedzi sięgnął po pewne teksty z Księdze Rodzaju. Zacytował najpierw opis, mamy dwa opisy stworzenia. Z jednego opisu stworzenia i z drugiego. Czytam. Wreszcie Bóg rzekł, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Co tu tak naprawdę jest powiedziane? I dzisiaj bardzo ostro funkcjonuje fakt, że jest mężczyźnie samemu i kobiecie samej, w związku z tym nieustannie się szukają. Tak, i próbują na wszystkie możliwe sposoby, nie oglądając się na to, co Bóg o tym sądzi. Dając Sodomy i Gomorę dalej. Bóg wyraźnie jest tu powiedziane, uczyńmy człowieka na nasz obraz, jakby już echo Trójcy Świętej, podobnego nam w miłości. I proszę zwrócić uwagę, jaka jest sekwencja w planach Bożych. Najpierw człowiek ma się zjednoczyć z tym, który go stworzył jako brak Boga, czyli napełnić się Bogiem, Trójcą Świętą, a w łonie Trójcy Świętej Duch Święty pełni funkcję miłości oblubieńczej. To jeżeli mężczyzna i kobieta są zdolni do miłości oblubieńczej, to jest dzieło Ducha Świętego. I chodzi o to, żeby Duch Święty był i w nim, i w niej, bo Duch Święty będzie w nich stwarzał miłość oblubieńczą. Człowiek nie będzie cysterną tylko. Cysterną, gdzie stoi, woda stoi. Najpierw jest świeża, ale później coraz bardziej cuchnie, śmierdzi, no i wreszcie zatruwa człowieka. Tak jest w małżeństwach. Bóg chciał, żeby wnętrze człowieka było źródłem wody żywej, źródłem miłości oblubieńczej. I w tym celu Duch Święty, ta miłość oblubieńcza Trójcy Świętej, chce być w każdym mężczyźnie, w każdej kobiecie. Żeby nie tyle sobie stawiali wymagania, co sobie dawali. Nie wymagali, bo teraz jak człowiek nie żyje Bogiem, to stawia wymagania partnerowi czy partnerce trochę takie wygórowane, które może w człowieku spełnić tylko Bóg. Jest mi z Tobą źle, zrób, żeby mi było dobrze. Bo mam pustynię w środku, a ta pustynia to jest pustynia, która woła o Boga. I nie bardzo człowiek rozumie siebie, no i źle samemu, a razem jeszcze gorzej. Najpierw Bóg chce, by człowiek się spełnił, zjednoczył z Bogiem, a później dopiero jest zdolny do tego, żeby być mężczyzną i kobietą. Jest jeden bardzo ważny moment, że Bóg nie stworzył iluś tam mężczyzn, iluś tam kobiet i nie powiedział, szukajcie się teraz. Tylko Bóg stwarzając człowieka, stworzył go mężczyznę i niewiastą. To znaczy, Bóg stwarzając człowieka, stworzył już parę i stworzył ich dla siebie. Taki był zamysł Boga. Żeby byli szczęśliwi. I to jest wyrażone w tych dziwnych słowach. Oczywiście jest to forma pewnego obrazu. Wtedy Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, gdy spał, było jedno z jego żeber, a miejsce to napełnił ciałem, po czym Pan Bóg żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. No oczywiście, że mężczyzna jak zobaczy niewiastę, tak wyśpiewa pierwszą pieśń nad pieśniami. Ta dopiero jest kościół i tak dalej, tak dalej. Jej mi brakowało w środku. Inaczej mówiąc, to są pewne, sięgnięto po pewien język mityczny, mitów starożytnych, który chciał wyjaśnić, co to się dzieje tak między mężczyzną i niewiastą, że potrzebują się. To są obrazy, które pełnią podwójną funkcję. Najpierw, że z natury i mężczyzna, i kobieta byli stworzeni jako para i to para, która siebie odkryje, że jesteś mi, ja Cię zawsze znałem. Ja Cię zawsze znałem. Jak Cię jeszcze nie widziałem, to już Cię widziałem. Że mężczyzna i kobieta poprzez miłość oblubieńczą dopiero są sobą. Dopiero on jest mężczyzną, a kobieta jest kobietą. I tak Bóg pomyślał. Ale niestety wiecie, że szatan wie, co było najpiękniejsze w dziele stworzenia. Właśnie ta para stworzona do miłości oblubieńczej, czy miłość oblubieńczą i stwarza w nich i jest źródłem miłości oblubieńczej Duch Syna, Duch Ojca i Duch Syna, Duch Święty, właśnie w to ułożył. To jest tajemnica grzechu pierworodnego, że unicestwił szansę na miłość oblubieńczą tak, jak Bóg to pomyślał, jak Bóg tego pragnął. To mamy opisane w Księdze Rodzaju. Zwracam uwagę na to, że to stworzenie, stwórzmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo i stworzył Bóg człowieka na swój obraz, stworzył mężczyznę i niewiastę, że to się dokonało w szóstym dniu, w tym hymnie o pierwszym stworzeniu świata. A szósty dzień to jest nic innego, tylko dar rozumu. Dar rozumu. Czyli żeby realizować miłość oblubieńczą, trzeba wyjątkowo dużo rozumu. A z tym są kłopoty. Bo my już uważamy, że mamy go tyle, że już nam nie trzeba rozumu. Dar rozumu, jak wiecie z tej książeczki, którą zapewne prawie wszyscy czytali o darach Ducha Świętego, ma panować nad emocjami. Ma realizować na sferze emocji, sferze spełnienia się i w miłości oblubieńczej, i w przyjaźni. Dlaczego samemu jest źle, a razem jeszcze gorzej? Wracamy do problemu. Otóż dlatego, że i to jest temat Ewangelii Marka, Ewangelii, która ma ujawnić szatana, odkłamać w tej sferze jego działania. Otóż szatan karmi młodych ludzi naiwnym optymizmem. Ja jestem tak wspaniały, ona jest tak wspaniała. A że Pan Bóg mógłby jeszcze nam przeszkadzać, a cóż nam Pan Bóg może dać do naszej pełni? My jesteśmy pełni. Jednak z czasem się okazuje, że z tych garków ta mądrość wycieka, jak się te dwie garki zderzą, kupa skorup, no i że ta kupa skorup nie do sklejenia. Dlatego Jezus, jak powiedziałem, na pewno jest zadowolony, że tuż przed Jego tajemnicą Baranka Bożego, czyli krzyża i zmartwychwstania, daru Ducha Świętego, że to pytanie padło, ponieważ Jezus chciałby najpierw i przede wszystkim przez poprawnie rozumiany sakrament małżeństwa tę sferę uzdrowić. Bo jak będą szczęśliwi małżonkowie, będą szczęśliwe dzieci. Jak szczęśliwa rodzina, to będzie promieniować szczęście. Nie będzie takich marszów po krzyżu Jezusa Chrystusa i wykrzykiwania: my jesteśmy najlepsi. Dalej w Ewangelii Jezus mówi: co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Jak to rozumieć? To na ogół się źle rozumie. Otóż Jezus powiedział to w świetle tego, że już w Starym Testamencie Bóg, zawierając po wyprowadzeniu Izraela z Egiptu sytuacji śmierci, beznadziei, rozpaczy, zawiera przymierze na Synaju. I żeby człowiekowi zrozumieć, jak Bóg bardzo jest oddany, chce być jednością z człowiekiem, Bóg używał różnych porównań ze świata roślin, winnica, gospodarz, ze świata zwierząt, pasterz, owieczki, ze świata rodziny, ojciec, syn, niekoniecznie dobry, bo obaj byli źli, a jeden był marnotrawny, a drugi chciwy, nie chciał się podzielić z tym, który wrócił ojcowizną. Ale ostatecznie ulubionym motywem, do którego odwołuje się Bóg, żeby nam jako tako podpowiedzieć w naszych czerepach tam zakwitło dar przymierza, mówi: ja jestem oblubieńcem, ty oblubienicą. I jako dowód na to, to przeczytajcie sobie w tym tygodniu niedużą, maleńką księgę proroka Ozeasza. Żeby wytłumaczyć Izraelowi i grzech ich nie tak w stosunku do Boga, który zawarł z nim przymierze, do Boga Ojca na Synaju, prorok Ozeasz miał mówić, że tam zaistnia jakby związek małżeński między Bogiem a Izraelem. I Bóg sprawił, że prorok Ozeasz zakochał się w prostytutce sakralnej, która służyła sobą w świątyni bogów płodności. Tak pobożna była. I Bóg powiedział prorokowi: słuchaj, ty masz ją wykupić ze świątyni i wziąć sobie za żonę, poślubić i mieć z nią dzieci. A chodziło cały czas o to, że Bóg chciał mu powiedzieć, jak ja się czuję przez przymierze z wami, skoro wy ulegacie szatanowi i idziecie też w prostytucję sakralną. Jak ja się czuję? Żeby mu dać poznać. Ale w Piśmie Świętym poznać to przeżyć. I Bóg mu dał to przeżyć. Bo tylko to się liczy. Co gorsza, po pewnym czasie tej żonie Ozeasza się znudziło, tam tyle chłopów było interesujących, tak, i uciekło od niego. I Bóg mówi: jeszcze raz idź, jeszcze raz sprowadź ją do domu, żeby była twoją żoną, bo chcę, żebyś miał z nią dzieci. To już było chyba za wiele dla proroka Ozeasza. A Bóg mówi: no właśnie, wy będziecie z powodu swojej prostytucji sakralnej w niewoli babilońskiej, znowu jak gdyby uciekniecie przez grzechy w moc szatana. Ja was znowu sprowadzę do ziemi obietnicy i znowu będziecie rodzić moje dzieci. Bo trzeba wiedzieć, że rodzice dają podłoże, ciało dają, ale ducha stwarza bezpośrednio Bóg Ojciec, Duch Święty. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Ponadto wiemy, że istnieje w Piśmie Świętym pieśń nad pieśniami. Jest 6 pieśni. A jak sobie przypomnicie Gody w Kanie Galilejskiej, ile tam było stągwi pustych, później napełnionych wodą? 6, tak. No i Jezus tak to zarządzał, to spotkanie w Kanie Galilejskiej, że starosta weselny przyszedł do Pana Młodego z pretensjami, mówiąc: słuchaj, kto tak robi? Takie znakomite wino, a oni są mocno nabani, no. Najpierw się stawia dobre, a później jak się natankują, to wtedy byle co im można dać. I mimo woli Jezus tak zarażował tę sytuację, że został porównany do oblubieńca, że tematem Ewangelii Jana będzie właśnie miłość oblubieńcza, że Jezus jako Syn Boży przyszedł wziąć ohydę naszych grzechów w tajemnicy krzyża, przemienić zmartwychwstając, wydać na nas Ducha Świętego, Ducha Miłości Oblubieńczej. Nas na nowo poślubić w tym sensie, najpierw Bogiem napełnić, żebyśmy byli zdolni do miłości oblubieńczej. Ponadto znacie przypowieść o 5 pannach, mądrych i niezbyt mądrych, czyli głupich, gdzie śmierć chrześcijanina jest nazwana zaślubinami, że Jezus w śmierci przychodzi w oblubienie, żeby zaślubić, no ale ważne, żeby te panny miały nie oliwę i płomień. Pięć panien. Pięć ran Jezusa Chrystusa, żeby miały w sobie miłość oblubieńczą, tę z krzyża. Bo Jezus w krzyżu nie egzekuje i nie torturuje nas z powodu naszych grzechów, tylko mówi: ja zrobiłem to, czego ty nie możesz. Spaliłem swoją miłością, swoim świętym ogniem i daję ci inny ogień, ogień miłości oblubieńczej, Ducha Świętego. Na początku Ewangelii Jana mamy Godę w Kanie, gdzie Maria mówi: wina nie mają, ale przez wino rozumie się w Piśmie Świętym, a Jezus biblijnie myślał, właśnie miłość oblubieńczą. Jezus niejako wymijająco powiedział, że na razie nie mogę dać, bo jeszcze nie było tajemnicy krzyża, tajemnicy pięćdziesiątnicy. Ale na razie wodę zamienia w wino, niejako obiecuje. Obiecuje to. No i wreszcie w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania w darze Ducha Świętego spełnia tę obietnicę. I dlatego pod koniec tej Ewangelii, Ewangelii Jana mówi: jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Jesteście już jedno ze mną. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Ja złączyłem was wszystkich z jeden pień, jeden krzech winny. No i po tym naświetleniu widzimy, jak dalece jesteśmy od dzieła Jezusa Chrystusa. Tej niesłychanie ważnej sferze, o której Bóg wyraźnie mówi: źle jest samemu. A świat mówi: jeszcze gorzej, jak jest razem. Gdy nie możemy zmieniać partnerów, partnerki co pewien czas. Moi drodzy, sytuacja w tej chwili w Kościele jest taka, że jesteśmy jakby w ślepym zaułku. Przywodzą młodzi, no ja dziękuję Bogu, że nie jestem proboszczem, że nie muszę decydować. Ale gdyby do mnie przyszli młodzi, ja widząc ich stan duchowy, ich pustkę wewnętrzną jednej i drugiej strony, powinienem powiedzieć: niestety ślubu kościelnego wam nie dam, bo jesteście nieprzygotowani. To byłby skandal. Dać ślub kościelny ludziom nieprzygotowanym, oni się nie wiążą nierozerwalnie, to też jakby kalenie sakramentu. Sytuacja chciałby się powiedzieć beznadziejna. I po ludzku istotnie nie ma rozwiązania. Rozwiązanie jest tylko tej tajemnicy, o której wam już mówiłem. Mianowicie, że zbliża się epoka oczyszczenia świata, chrześcijaństwa, Kościoła, Apokalipsa Sumień, kiedy sam Duch Święty przez Maryję powie nam, co jest warte nasze chrześcijaństwo, a nam kapłanom, co jest warte wasze kapłaństwo. Używają ludzie dzisiaj małżeństwo źle dobrane i się dobierają. A może to jest małżeństwo źle przygotowane z Chrystusem. Troska o oprawę. Jakie tu ja samochody święte lipce widzę przed bramą. Soboty. Boże, jakie samochody. Jakie kreacje. Żeby tak wnętrze jeszcze pięknie wyglądało, to byłoby dobrze. No ale to się nie sprawdza w życiu. I to wszystko byłoby jeszcze jakoś do przełknięcia, ale Jezus mówi, statystyki mówią, co trzecie, czwarte małżeństwo się rozpada, a nawet te, które trwają, mówią źle nam, i to jest okazją tylko do grzechu. Kto oddala swoją żonę, bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem. Jeśli żona puszcza swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. I tu jest problem. Dlatego chrześcijanie mówią, a lepiej Pisma Świętego nie czytać, nie będzie grzechu. Nie będzie grzechu. Lepiej o tym nie wiedzieć. Grunt to zadbać w chrześcijaństwie o dekoracje. Żeby były piękne dekoracje. I pudrować, pudrować tam, gdzie śmierć. Przypudrować trochę chrześcijaństwem. I na koniec, kultura nasza bardzo ostro akcentuje fakt, że czy kogoś źle jest samemu, a bardzo blado wręcz jest w stanie zaniku fakt, że najpierw człowiek musi się zrealizować w Bogu, chcąc się przygotować do małżeństwa. Szatan mówi, jesteście wspaniali. Funduje, wlewa naiwny optymizm. Wtedy człowiek stosuje półśrodki. A gdzie są półśrodki? Tam nigdy dobrze nie będzie. To jest ku zadumie. Ku zadumie. No i płacimy tym. Nie bierzemy chrześcijaństwa do końca i płacimy czymś niesłychanie cennym. Mianowicie nie ma. Mało jest małżeństw szczęśliwych. Nie ma rodzin szczęśliwych. A winą to się podzielmy. Kto winien temu? To tak się troszeczkę podzielmy wszyscy. To będzie najlepiej.